Dobrosława Bałazy. Kłopotliwa prawda.
Stefan! Stefan! No nie. No nie, opadnie. Jak nic. Znowu mi opadnie, cholerne przeciągi. Stefan!
Idę już. Już idę, no.
No.
Co?
Oj, to pięknie pachnie. Zapiekanka?
Suflet. Oryginalny przepis królowej Ludwiki Brabanckiej. No, powiedz, z czym ci się kojarzy ten smak?
Wytrawny. Nuta kminu rzymskiego. Mm-hmm. Przydałby się do tego kieliszeczek szabli.
W pracy nie pijesz?
No, ale wodę to chyba mogę. Ja tylko i zamówię, że do tego pasuje wytrawne szabli. Ja nie chcę pić, ale pić to mi się chce. Cholernie gorąco.
No musi być gorąco, bo mi suflet dopadnie.
Co jeszcze planujesz? Dużo tego dzisiaj.
Suflet Abrahama Lincolna, Jerzego Waszyngtona i Filipa Pięknego. A na koniec świętego Ralfa. Nim zakończę rozdział potrawy z sera na przestrzeni wieków.
Święci jadali suflety? A co za sezon?
Słusznie. Suflet świętego będzie z odtłuszczonego sera.
Ty piszesz poradnik dla serowarów?
Nie. Historyczną książkę kucharską, taką organoleptyczną podróż machiną czasu.
A jaki tytuł? W kotle wieków?
Jesteś tym, co jesz, jak powiedział jakiś tam filozof.
Chyba nie znał kuchni irlandzkiej. Haggis do tej teorii nie bardzo pasuje.
Nie mędrkuj, jedz i zapisuj skojarzenia.
Jak wtedy, kiedy pisałaś kuchnię matek, żon i kochanek?
No nie, raczej ogólnie. Trauma z rodzinnego domu już się nie sprzedaje. Psychologia idzie do lamusa.
A to coś nowego. Nie wiedziałem, że rozterki ducha wyszły z mody.
No jak się czyta wyłącznie takie starocie jak ten twój Flaubert, to się nie nadąża za swoimi czasami.
A Flaubert nigdy nie będzie starociem.
Stefan, poczytaj gazety i wróć do rzeczywistości. Życie ci ucieka. Wydębię zaliczkę od wydawcy i jazda do Toskanii. Tam się wypoczywa, marzy, kocha i pije wino pod gołym niebem w świetle gwiazd.
W listopadzie?
Głupiś, w listopadzie to jest Dolina Muminków. W Toskanii nie ma listopada, jest słońce i poezja przez cały rok.
Mogę prosić o dokładkę? Całkiem wystygło, jakbym żuł gumę.
No i dobrze. A, zrobię dygresję o gumie arabskiej w gastronomii. Ktoś musi zarabiać na dom i na Toskanie.
Iza, muszę jechać.
Mam cię tu zostawić samego?
Posiedzę w domu, popracuję w spokoju. Będę sobie odgrzewał mrożonki, malował.
A blada larwa zza płotu zaraz tu przyleci na swoich pajęczych nóżkach, żeby ci obiadki podgrzewać.
Zazdrosna? Moc! Ani z nas mąż i żona, ani baran. No, to w ogóle papierowy duecik. To się chyba nazywa białe małżeństwo. Tyle z nas zostało.
A o co ci do diabła chodzi? Bo mnie o spokój potrzebny do pisania. Mamy wspólny język, styl. Ja analizuję, ty syntetyzujesz.
Możemy nadal razem pracować, tylko ja bym zamieszkał u Agi.
Co?
No przecież my tak naprawdę to raczej wspólnicy. Rozwodu nie musimy brać, mnie nie zależy. No. A przynajmniej do rozliczeń PIT-u przyda się to nasze małżeństwo.
Aga! Ta ropucha ma na imię Aga?
Agata.
Agata Szymata.
Nie mam powodu jej obrażać. Sam nie wiem, po co ja ci to wszystko mówię.
A ty co, przy lekturze Flauberta tak to wydumałeś? Zachciało ci się pani Bowary? A co na to jej mąż?
Są w separacji.
O, pięknie, jeden się pakuje, a drugi już gotowy do przeprowadzki. No co ja mam teraz zrobić?
Nic. Iza, zapomnij o wszystkim. Jedźmy do Toskanii.
No chyba ci ser uderzył do głowy. Wiesz, co zrobię? Porozmawiam z nią jak kobieta z kobietą.
Oszalałaś? Ośmieszysz się tylko.
No już śmieszniej to być nie może.
A rób sobie, co chcesz. Mam dość. Nie chcę dłużej mieć do czynienia ani z tobą, ani z twoimi rozpuszczonymi bachorami, ani z twoją wścibską mamunią. Przebrała się miarka. Wiktor, żebyś wiedział, przez co ja teraz przechodzę. Straciłem pracę. Z mieszkania mam się wyprowadzić. Po rozwodzie nic nie dostanę, bo mamy intercyzę. Podpisałem, że wszystkiego się zrzekam i niczego nie wnoszę. A na to kładkę tęsknię za domem.
Syndrom sztokholmski. Ofiara zakochuje się w swoim oprawcy. Ale ja tu czegoś nie rozumiem. Kto w końcu pisze te książki? Ty czy ona?
Ona pisze, ale cała reszta jest na mojej głowie.
To znaczy konkretnie co?
No wiesz, i zatwierdzi, że ja jestem jakby jej tym muzą. No. Nie śmiej się. I zatwierdzi, że jak czegoś nie spróbuję, to na pewno będzie klapa. Ona tworzy, a ja siedzę w kuchni i degustuję, opisuję, porównuję.
I to wszystko? No to nie dziwi się, że szkoda ci takiej posadki. Każdy facet lubi dobrze zjeść.
To ja bym mógł się żywić nawet samymi kanapkami. Nie w tym rzecz.
A w czym?
Zajmowałem się jej dziećmi. Kiedy przestanę mieć na nie oko, stoczą się do rynsztoka.
Ej, dramatyzujesz. To twoje dzieci?
Nie. Z poprzedniego związku Izy.
No, ale mają przecież jakiegoś ojca.
Na papierze.
No, to opieka społeczna się nimi zajmie. Dadzą im kuratora czy coś w tym stylu. Ale na wszelki wypadek masz ją w garści. Bez ciebie po prostu nie da sobie rady.
Jej mamunia tylko czeka, żeby wprowadzić własne porządki. Rychło w czas jej się zebrało na wychowywanie wnucząt. Ta dwójka nauczy ją pokory.
A kto za muzę będzie robił?
A to nie moje zmartwienie. Ja mam dość. Roztyłem się, cholesterol mi skoczył. Triglicerydy jak u zawodnika z sumu. No, pora się zwijać.
Dobra decyzja. Moje biuro poselskie czeka na ciebie.
A co ja niby miałbym tam robić?
Politykę, chłopie. I nie pytaj mnie jak. Tylko za ile?
Ale prędzej zostanę bandytą. Nie znam się na polityce.
To się poznasz. Nawet nie wiesz, jak to wciąga.
Interesują mnie tylko akwarele i literatura francuska. Do czego mogę się przydać liderowi partii?
No, a przyjaźń?
No, proszę cię. Cała prawda albo w ogóle nie ma rozmowy.
Stefan, ty masz potencjał. Prezencja, obejście. W polityce medialność to podstawa. A ja potrzebuję nowego rzecznika prasowego. Obecny musi zniknąć, bo chlapie jęzorem na lewo i prawo bez żadnego wyczucia. Zostanę bez tuby, a nikomu nie ufam. Na tobie zawsze mogłem polegać.
No nie?
No jak? Uch, tyle lat się, chłopie, znamy. Ja ciebie potrzebuję, ty mnie. Czysty układ.
Ale, czy ja bym się nadawał? Publiczne wystąpienia, kamery, fleszy, te konferencje.
Ale, oczywiście.
Ale ja jestem artystą, a
to bezdomnym. Spokojnie, nikt ci nie broni malować. Ale nie musisz tego robić jak Nikifor na kartonach ze śmietnika. Stać nas, żebyś miał odpowiednie warunki. Będzie mieć rzecznika artysty. Zaprezentujemy cię na wernisażu, na tle obrazów.
Wernisaż? Znaczy, wystawa moich akwarel?
A jak? A i nie tylko wystawa, własna galeria. Opozycja zbaranieje. Tylko trzeba cię będzie troszkę oszlifować. Zaraz zadzwonię do Joli, ona się tym zajmie. Jola? Cześć. Tak, mam wyzwanie. Słuchaj. Trzeba zmienić męską supernianię w superciacho. Kamera ma go pokochać. No, zaraz ci go przywiozę. No, no to pa.
Coś ty powiedział? Męska niania?
Musiałem trochę przerysować. Jola lubi wyzwania. Proste rzeczy jej nie kręcą. Zorganizuję ci osobistego trenera, stylistę, dietetyka, doradcę finansowego. Byłbym zapomniał. Jak tam u ciebie z angielskim?
Średnio raczej. To znaczy lepiej w piśmie niż w mowie. Za to francuski biegle w mowie i piśmie.
Aha, no, znaczy, że jeszcze lektor by się przydał. No i będzie cacy. Na razie wprowadzisz się do mnie, a potem ci coś znajdziemy.
Największe głupstwo, jakie w życiu zrobiłam. No jak mogłam się pozbyć kury, która znosi złote jajka?
Wygłupiłaś się koncertowo, córciu.
No dzięki za wsparcie, mamuniu. Ty też masz w tym niezły udział.
Ja? Dlaczego?
Krytykowałaś. Nazywałaś go kurą domową. A to było brzydkie kaczątko.
A coś ty się tak tego ptactwa uczepiła? Stefan sprawiał wrażenie zahukanego nieudacznika. A skąd miałam wiedzieć, że to mistrz kamuflażu?
Schudł, wybielił zęby, ostrzykł niechlujne kudły i dał się namówić na markowy garnitur. W telewizji wygląda jak model. Rzecznik partii, niezła posadka.
Każdy ma swoje 5 minut. Schlebiają mu, zabiegają o niego. Zleciały się sępy do padliny.
No nie taka z niego padlina, raczej łakomy kąsek.
Dla sępa padlina to łakomy kąsek. Zaproś go na kolację.
Sępa?
Stefana.
Oj, tu? A zabierzesz dzieci do siebie?
Ja myślę, że wy powinniście więcej czasu spędzać w domowym gniazdku, tak rodzinnie, z dziećmi.
No na to już za późno, Stefan się zraził. Krzyś dorasta, walczy o dominację, a Julcia w trudnym wieku.
Ona zawsze była trudna, w każdym wieku. Stefanowi jakoś nigdy respektu w nich się nie udało obudzić. Rozpieszczał, we wszystkim wyręczał. Ale był w domu jakiś męski wzorzec. Po co ci następny rozwód? No, ładny przykład dla dorastających dzieci.
I kto to mówi?
Wyrzuciłaś go, Izuniu, choć się zadnimi łapami zapierał. Po co chcesz go z powrotem?
Nagle sobie przypomniałaś, że żyć bez niego nie możesz.
No zmienił się. Taki się zrobił... asertywny.
Mówi nie, zanim ktokolwiek zdąży dokończyć pytanie. Zaczął zarabiać.
A przecież ty sama nieźle zarabiasz.
No to kwestia skali. No i on jest tam, gdzie wszystko można załatwić.
A nic z tego nie będzie.
No to się zdziwisz.
No.
Stary sposób. Na konia trojańskiego.
Ty mi, Iza, z kamasutrą nie wyjeżdżaj. Trochę szacunku dla rodzicielki. Róbcie sobie w sypialni, co chcecie. Ja o tym nic nie chcę wiedzieć.
No co ty, mamunia? Wstąpię do ich partii, żeby się znaleźć w obozie przeciwnika. Jak Odyseusz w Troi.
Aha. A wiesz chociaż, jak to zrobić?
No pójdę do biura partii i wypełnię deklarację.
I już? A nie trzeba mieć jakiegoś wprowadzającego, takiego poręczyciela?
Dam sobie radę.
A jak?
A powiem ci, jak się już zapiszę.
A nie lepiej, żeby on się wypisał?
No tak byłoby łatwiej, ale wiesz, no chcę, żeby Stefan pozostał taki, jak jest teraz. Atrakcyjny, pewny siebie, wpływowy i zamożny. Niech sobie robi karierę, a ja będę w pobliżu.
Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Jesteśmy tu dziś po to, żeby odpowiedzieć na pytania najczęściej pojawiające się w medialnej przestrzeni publicznej. To szczególnie ważne w obliczu zbliżających się wyborów. Oddaję mikrofon naszemu rzecznikowi prasowemu, który poprowadzi to spotkanie.
Witam Państwa serdecznie. Jak już wspomniał wiceprzewodniczący, chcemy zapoznać Państwa z najnowszymi ustaleniami, jakie poczyniliśmy, odwiedzając naszych wyborców. Nasz lider był w ostatnim czasie w wielu miastach i wsiach, aby osobiście zapoznać się z bolączkami rodaków.
Czy ja mogłabym zadać pytanie, kiedy zamierzacie przeprowadzić reformę?
formę przepisów uniemożliwiających osobom prywatnym zakładanie...
Przepraszam, ale musi pani zaczekać. To nie pora na zadawanie pytań. Kiedy nadejdzie ten moment, będę państwu udzielał głosu i proszę o przedstawienie się z podaniem nazwy redakcji, którą reprezentujecie.
Ale ja chciałam...
Nie udzieliłem pani głosu, ani nie usłyszałem nazwy redakcji, którą pani reprezentuje. Ja wyłączam pani mikrofon i proszę o dostosowanie się do formuły spotkania albo opuszczenie sali. A teraz zapraszam na podium naszego przewodniczącego, pana Wiktora Łaskawca.
Pozdrawiam wszystkich i pozwolę sobie powiedzieć kilka słów tytułem wstępu. Na początek chciałbym zaznaczyć, że moja podróż po naszej pięknej ojczyźnie i spotkania ze zwykłymi obywatelami dały mi wiele do myślenia i wiele mnie nauczyły. Pragnę zapewnić, że żadne, nawet najmniejsze sprawy...
Lepiej niech pan powie, kiedy wreszcie zabierzecie się za ustawę o równym dostępie wszystkich obywateli do...
Przepraszam państwa za te zakłócenia, a ochronę proszę o wyprowadzenie pani.
Ale proszę...
Która nie przestrzega zasad współżycia społecznego i uniemożliwia spokojne kontynuowanie naszego spotkania.
I jak już wspomniałem na wstępie, dużo się nauczyłem i zebrałem wiele danych, które nasi fachowcy usystematyzowali i nadali im klarowny kształt. Obywatele mają prawo znać nasze plany, aby podjąć właściwe decyzje przy urnach, czym zagwarantują sobie i swoim dzieciom dostatnią przyszłość i możliwości rozwoju. Chciałbym teraz w oparciu o te ścisłe dane zarysować obraz, jaki utrwalił mi się po ostatniej podróży po kraju.
Panie Edku, proszę o wyprowadzenie tej osoby z sali.
Panu, muszę z tobą porozmawiać.
Panie Edku, szybciej. A ty, Liza, nie waż mi się więcej proszę takich numerów zrobić. No.
Już się robisz. Pani pozwoli, że ja doprowadzę do wyjścia.
Człowieku, zostaw.
Państwo wybaczą, ale tak naprawdę to żadne dane z objazdu po kraju nie zostały podsumowane. Ponieważ ich po prostu nikt nie opracował. Mało tego, mam poważne podejrzenie, że nikt ich tak naprawdę nie zbierał.
Jeszcze raz najmocniej przepraszam, ale nasz rzecznik nie otrzymał właściwego wydruku. Więc ja postaram się teraz przekazać wam główne tezy tego dokumentu, abyście mieli właściwą bazę do zadawania merytorycznych pytań. No to już w ubiegłym kwartale...
Opanuj się i zamknij te drzwi.
Szefie, ja się boję, że ona tu zaraz wpadnie. Z konferencji ledwie ją Edek wyprowadził. Pomylone babsko jakieś. Ma podobno informację o naszym rzeczniku. A swoją drogą, co mu dziś do łba strzeliło, żeby takie głupoty wygadywać? O mało nie doszło do kompromitacji, gdyby nie moja czujność i błyskawiczna reakcja.
Rzeczywiście, no uratowałeś sytuację, to się chwali. Ale w końcu za coś forsę bierzesz, no nie? No, dawaj tutaj tę babę. Trzeba urwać łeb hydrze.
To ja zadzwonię poetka. On się akurat nadaje do mokrej roboty. Ja za miękkie serce mam, szczególnie do kobiet.
Nie, nikt jej łba nie będzie urywał. Dawaj to, Edka. Gdzie się szwender? Ochrona powinna być zawsze pod drzwiami. Mało to wariatów się kręci.
Jasne, szefie.
Niech pani wyjdzie.
Ma pan wyjątkowo pracowitą ochronę.
A pani ma podobno coś ciekawego do powiedzenia. Na jaki temat?
Wasz rzecznik to bardzo interesujący człowiek. Dlatego nie chciałabym, żeby narobił sobie i innym kłopotów.
Pani zna Stefana?
Pan nie wie, kim jestem?
Nie, no, ale właśnie z kim mam przyjemność? Nie.
Jestem żoną Stefana.
Aha, to pani wyrzuciła go z domu.
Ej, tam od razu wyrzuciła. Nikt go nie wyrzucał. Miał wszystko, dach nad głową, pracę i co najważniejsze, zrozumienie i pełną akceptację. A to przy jego przypadłości bardzo ważne.
Stefana coś choruje?
Tak. Cierpi na bardzo niebezpieczną skłonność, nad którą zupełnie nie potrafi zapanować. Kiedy nadchodzi atak, Stefan jest zupełnie bezbronny.
To? No i że... Niech pani powie, o co chodzi. Co mu właściwie jest?
Ma niekontrolowane napady chorobliwej szczerości, przypominające ataki chorych z zespołem Tourette'a. Musi mówić ludziom prawdę, nawet jeśli to prowadzi do samych nieszczęść. Sobie szkodzi najbardziej, bo zraża do siebie ludzi, traci przyjaciół, pracę, w końcu pozostaje mu pustelniczy żywot na krawędzi nędzy. Zdarza się, że ta jego mania nie daje żadnych objawów przez dłuższy czas, ale nadchodzi taki moment, kiedy on po prostu nad sobą nie panuje i wali kawę na ławę w najmniej spodziewanych okolicznościach. Taki atak jest jak tornado. Wyzwala się nieoczekiwanie po okresie kumulacji stresu.
Może pani to udowodnić?
A dzisiejsze zachowanie w czasie konferencji?
No, pogubił się trochę, ale mała wpadka o niczym nie przesądza. Zaraz, że pani go wyraźnie prowokowała.
No, próbowałam przypomnieć mu o obowiązkach wobec rodziny.
Ma pani jakieś dowody na to rzekome schorzenie, czy...
No, zapisał się na indywidualną terapię odwykową u profesora Koziołka. W klinice leczenia uzależnień będzie poddawany metodzie eksperymentalnej. Profesor wyleczy go z przymusu mówienia prawdy.
No nie! To koszmar! Dlaczego pani mi to robi? Akurat w samym środku kampanii wyborczej.
No to póki mieszkał ze mną, to czuwałam. Ale od kiedy się wyprowadził, robi co chce.
Pani go wyrzuciła. Wykopała z domu, z pracy, z dnia na dzień. Postawiła mu pani życie na głowie. A teraz co? Dziwi się pani, że on nie chce pani widzieć?
A po co go pan wciągał w taką robotę, która go wykańcza psychicznie? No i proszę, nastąpiła lawinowa reakcja. Uraz eksplodował jak mina kasetowa.
Niech pani skończy z tym psychologicznym bełkotem. Czy ja bym sobie świadomie zatrudnił jako rzecznika patologicznego obrońcę prawdy?
Ale to się właśnie stało.
No, ale co on właściwie zrobił? Był u lekarza, tak? Co w tym takiego dziwnego? No, wszyscy chodzą do lekarzy.
No zapisał się na terapię. W końcu nieźle u pana zarabia, stać go. Własne nazwisko podał i wie pan, jaki będzie skandal? Jeśli jakiś reporter to wyśledzi, obśmieją was we wszystkich brukowcach. A poza tym, jaką pan ma gwarancję, że na najbliższej konferencji prasowej na żywo nie da upustu swoim skłonnościom i obsmaruje was wszystkich? Pewnie się na wiele już napatrzy.
Ciszej. Nie tak głośno. Kampania wkroczyła w najbardziej brutalną fazę. Idziemy na pełne zwarcie. Czego się pani spodziewa? Mam się odwdzięczyć w zamian za milczenie?
A powinien mi pan dziękować, że przyszłam z tym prosto do pana, a nie gdzie indziej.
Co to znaczy, na przykład do opozycji?
To chcę uniknąć skandalu. Niezawodna kucharka to moja marka, znak handlowy, a tu, jak grom z jasnego nieba, news. Słynna strażniczka domowego ogniska doprowadziła męża do załamania nerwowego i chorego wyrzuciła z domu. Dlatego postanowiłam zapisać się do waszej partii.
Po co?
No powinna być blisko Stefana, dlatego muszę się znaleźć w ścisłym zarządzie.
To niewykonalne, na to trzeba czasu.
Niech się pan zdecyduje. Niewykonalne czy potrzeba czasu?
A interesuje się pani polityką?
Od niedawna, ale za to niesłychanie intensywnie. Nadzwyczajnie.
No ja widzę, że nadzwyczajnie. Normalnie to trzeba zacząć w strukturach lokalnych. A radną by pani nie chciała zostać? To na początek dzielnica, potem może jakieś miejsce na listach. To... I kto wie? No...
Raczej nie. Brak mi cierpliwości.
Błąd! W polityce cierpliwość to wielka zaleta. Po wyborach zawsze są zmiany, korekty, rozliczenia i wtedy mógłbym pani kandydaturę zgłosić na kongresie.
A przypominam, że tu trzeba działać szybko.
Ale na to trzeba czasu, działania od podstaw. A cóż ja mogę? Siedmiu przeciw Tebom.
A ja też zacytuję klasyka. Taka głupia to ja już nie jestem. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych środków. Mleko już się rozlało. Był w klinice, zostawił niezaprzeczalne ślady. Ślad się za nim ciągnie jak śluz za winniczkiem prosto do pańskiego matecznika. I co pan z tym zamierza zrobić? Ma pan jakiś pomysł?
A dlaczego mam w to uwierzyć? Może pani sobie całą tę historię wyssała z palca?
Proszę. Tu są dowody na piśmie. Niech pan porozmawia ze Stefanem i pokaże to.
Skąd pani to ma?
Z kliniki profesora Koziołka, z którym Stefan się konsultował. Współpracowałam z nimi jako ekspert od spraw żywienia i diety. Mam tam znajomych, a jako żona mogę pytać o jego stan zdrowia.
Ale tu nie jest napisane, w jakiej sprawie była konsultacja.
No oczywiście, że nie. To jest tajemnica lekarska. I gdyby był jakiś przeciek, nikt już by się u nich nie pokazał.
No to nie ma problemu.
Dla dociekliwego reportera, takiego korzystającego z poufnych źródeł, to żadna przeszkoda. Profesor Koziołek pewnie będzie się chciał pochwalić efektami na szerszym forum, opisać w periodykach.
Wejść.
Przepraszam, Edek już jest. Czeka za drzwiami.
Dobra, niech czeka, a ty jedź po rzecznika natychmiast.
Tak jest, szefie, już jadę.
Radzę nie zwlekać, bo nie jestem cierpliwa, a brukowce dobrze płacą.
Naprawdę by pani to zrobiła?
Jeżeli nic innego mi nie pozostanie. Muszę dbać o swoje interesy.
Odejdę, po prostu zniknę.
Ty mi tutaj nie odstawiaj heroiny z romansu. Nigdzie nie odejdziesz. Co dopiero byłby dym?
No to co robić?
A wiem. Może Filip coś poradzi. W końcu doradca, nie?
Może by kupić tę klinikę przez podstawionych ludzi.
No to chyba tylko po to, żeby ci trochę mózg przeczyścić, wymyślił. Myśliciel jeden, już widzę te nagłówki. Partia kupuje na własne potrzeby klinikę leczenia uzależnień. Po czymś takim to trzeba uciekać do Mongolii, a nie szykować się do wyborów.
Szefie, ja mam chyba pomysł.
No gadaj, Edek. Niech przemówi głos ludu. Vox populi, vox dei.
A że co, mam mówić czy nie?
Nie, wal śmiało, Edziu.
Klinikę dyskretnie podpalić, a babę stuknąć cichcem w ciemnej ulicy. Ja bym się tam długo nie zastanawiał, tylko...
No i wymyślił. No i ty sam stuknij się w durny łeb.
Zaraz. Ty tu, Stefan, jak widać, prochu raczej nie wymyślisz, więc nie krytykuj. Sam w sobie pomysł nie jest taki zły. Ale trudności techniczne widzę nie do przebrnięcia.
Jakie, szefie? Jak trzeba pożar gasić, to się w gaśnicach nie przebiera.
Edziu, na jednym stuknięciu to by się nie skończyło. Za dużo ludzi o tym wie. A mnie żadna hekatomba raczej się nie uśmiecha. No, nie przed wyborami.
Ale to może ja się po prostu zabiję. Skończę z sobą dla dobra sprawy. No. Sam piwa naważyłem, sam wypiję. No, ale co mi tam... Żyć mi się już dawno odechciało.
No tak, ten znowu swoje płyta ci się zacięła, czy co?
Szefie, on ma depresję. Jego trzeba pilnować.
No ale to jak żeś go do ciężkiej cholery pilnował? Lazł gdzie chciał i teraz mamy wszyscy scenariusz do umrzeć ze śmiechu zamiast planu kampanii wyborczej.
No to co, szefie, mam działać?
Nie, jeszcze się wstrzymaj. Ale dzięki za twórczy wkład w dyskusję.
Zawsze do usług, szefie.
Panowie, jeszcze jakieś inne pomysły?
Ja mam taki, można by powiedzieć, sposób homeopatyczny. Zwalczać chorobę jej własną siłą.
No, ale jaśniej, proszę, bez metafor. Ziemia nam się pali pod stopami.
Szefie, ja przypominam, że my walczymy o poprawność i równouprawnienie. Takie mamy hasło na kampanię, więc może homo lepiej nie tycha.
Jak ktoś ma IQ jak u kabaczka, to w ogóle nie powinien się odzywać.
Szefie, ja mam prawo tego wkładu w dyskusję, czy nie?
Ale spokojnie, Edziu, daj mu powiedzieć. No gadaj, Filip, byle z sensem.
No więc... Jeśli nasza zaraza domaga się władzy w partii, moim zdaniem trzeba dać jej szansę. A sama się wykończy własnymi rękami, jak w homeopatii.
No, konkretnie, jak miałoby to wyglądać?
Teraz mam tylko ogólną wizję, ale szybko ją dopracuję i zrobię prezentację.
Chłopie, tutaj nie ma czasu na pisanie prezentacji.
Ja bym tam stuknął i cześć.
Jeśli szef załatwi jej miejsce na liście, to...
Nie, wykluczone, że Bieluch szuka na mnie haka. Po tym, jak po pijaku wygłosił mowę przedwyborczą i spadł z mównicy. Musiałem skreślić go z pierwszego miejsca na liście, ale teraz tylko czeka, żeby się zemścić.
Gdyby Bieluch ręki pechowo przy tym nie złamał, nic by nie stracił.
Dopiero na pogotowie jakiś konował z opozycji konferencję prasową w gipsowni na prędce zwołał i rozlało się po mediach.
Wrócę. Posypię się popiołem, założę wór pokutny i będę niańką. Muzą, chłopcem na posyłki.
Filip, skontaktuj mnie z Bieluchem, tylko przez bezpieczne łącze.
Oczywiście, szefie, oczywiście.
Edek, za drzwi.
Za co, szefie?
Za nic, do roboty. Pilnować, żeby nikt niepowołany się tu nie kręcił.
A, no chyba, że tak. Tak jest, szefie.
Ja też już pójdę.
Stefan, podaj mi adres tego profesora Koziołka. Najwyższa pora poznać tego twojego guru.
Tyś to oszalał? Oni chcą mnie wykończyć.
Ciszej. No. Nie wrzecz tak. Nie wiem, po co ja się w ogóle w to mieszam, po tym jak na mnie bezczelnie doniosłaś.
Sam by się przyznał na najbliższym spotkaniu z mediami albo jakimś służbowym obiadku. Z twoimi skłonnościami nie trzeba skopolaminy. Wyśpiewasz wszystko, nawet jak nikomu na tej twojej prawdzie nie zależy.
I jeszcze ci spełznie z ust ten wredny uśmieszek. Ja nie wiedziałem, że są w tobie takie pokłady złości.
A skończyłeś analizować mój charakter? No to mi poradź, co ja mam twoim zdaniem począć? Uciąć sobie język jak Jurand ze Spychowa i wysłać Wiktorowi na dowód, że nic nie powie?
Nie dam się sprowokować.
No dobrze, nie wścieka się. Co mam zrobić?
Przyjąć propozycję Wiktora, bo inaczej to się może źle skończyć. Jakiś partyjny nadgorliwy zasadzi się na ciebie, żeby się podlizać szefowi.
A czy ty wiesz, co mi zaproponował ten twój Wiktor?
Miejsce w partii, funkcję w zarządzie. To kupa forsy za nic. Akurat. Tak jak chciałaś, tak.
Akurat. Mam nosić teczkę za jakimś 30-letnim pajacem w ciasnym garniturku. I zasilę szeregi bezwolnego partyjnego planktonu. Żebym nie mógł przecedzać przez te swoje pożółkłe fiszbiny jakiś Bieluch czy inny waleń z czołówki listy. A na dokładkę twój szef wymaga, żebym cię znowu przyjęła.
No przecież chciałeś, żebym wrócił.
Ale mi się odmieniło. Po tym jak zdeptałeś wszystko, co nas łączyło dla jakiejś bladej wywłoki na pajęczych nóżkach. Jak ja mogłam cię kochać?
Ty mnie kochałaś? I nie chcesz, żebym wrócił?
Od kiedy to przymus bezpośredni, to nie. Gdyby z własnej woli, to mogłabym się zastanowić.
Oj, to wielkie dzięki. A ja dla ciebie starałem się stworzyć prawdziwy dom, rodzinę. A ty robiłaś karierę. A kiedy chciałem ratować resztki godności i odejść, zachowałaś się jak pies ogrodnika.
Chciałabym, żeby wszystko było jak dawniej. To znaczy nie jak dawniej, tylko lepiej.
Za późno. Teraz to ja czuję się, jakbym się na nowo narodził.
To ja chyba czegoś nie rozumiem. Pchałeś się przecież z powrotem jak szalony.
Oprzytomniałem.
I co teraz będzie?
Nie wiem. Dogadaj się jakoś z Wiktorem. Albo wjedź do Meksyku. Albo co ty.
Powiedz im, że nie mam zamiaru dać się zastraszyć.
I nie jestem tu na niczyje polecenie. Sam chciałem, bo żal mi dzieci.
A o dzieci się nie martw. W razie czego mają ojca.
On się pofatyguje, żeby je wziąć do siebie.
Swoje zrobiłeś, idź. Tylko wiedz, że ja chciałam, żebyś to sobie jeszcze raz przemyślał. Stefan niczego nie rozumie.
Ale dobrze sobie radzi, bez twojej pomocy. Dzieci o niego pytają. Chcesz czy nie, coś cię do niego przyciąga.
I odpycha. Ale tu się z tobą wyjątkowo zgodzę, od kiedy zrobił się taki niezależny, taki zdecydowany. Nawet postanowił poddać się terapii.
Nie odwołał tych wizyt?
Nie. Wiktor dogadał się z profesorem Koziołkiem. Zmienili wpis do historii choroby.
Dlaczego?
Żeby nie było gadania, po co bywa w klinice.
A.
Oficjalnie Stefan leczy się z pracoholizmu.
O, kto w to uwierzy? W całym kraju nie było chyba ani jednego takiego przypadku, żeby się ktoś od roboty uzależnił. Wiem, bo wszystkie dzienniki oglądam.
Stefan twierdzi, że terapia pozwoli mu odzyskać spokój i pewność siebie. Chce być taki jak wszyscy. Kłamać, mącić, oszukiwać, naciągać, ściemniać. Bo inaczej życie sobie do reszty zmarnuje. Od tego mówienia prawdy same nieszczęścia go tylko spotykały.
Niech lepiej uważa, bo w drugą stronę też łatwo przesadzić. Żeby się w drewnianego chłopca nie zamienił. W oryginale tej powieści Kolodiego Pinokio na koniec się powiesił z wyrzutów sumienia. Potem zmienili zakończenie, żeby się dla dzieci nadawało. Mało kto o tym wie, ale za moich czasów to jeszcze nie była lektura szkolna.
Wiktor to tak zorganizował, żeby się nic nie rozniosło, ale ja mam swoje źródło informacji.
A, no i kiedy to się ma zacząć? Te sesje z profesorem.
No właściwie to ma być tylko jeden zabieg. Dziś około 20.
No to co ty tu jeszcze do diabła robisz?
A co niby mam robić?
Jedź tam! Powinnaś przy nim być jako prawowita małżonka. A jak będą jakieś, nie daj Boże, komplikacje?
Ale to nie przeszczep mózgu, tylko leżenie na sofie i ględzenie o problemach z mamusią. Przepraszam.
No. A właśnie, poszperałam w internecie i znalazłam coś o tym profesorze Koziołku. No? On wcale nie prowadzi psychoterapii. Tylko grzebie ludziom w mózgu.
Co?
Tak. Robi malutkie dziurki w czaszce i podłącza jakieś elektrody, przez które wysyła impulsy. Pozwolisz, żeby ktoś twojemu mężowi poprzestawiał wszystkie klepki, a jak mu coś ten Frankenstein uszkodzi i co? Odeślę ci do domu bezwolne warzywo, które nie odróżnia głowy od łokcia.
Ty to potrafisz człowieka nastraszyć. Jadę do kliniki.
Wyskoczyłem na jednego dymka, bo w tym odwykowym przybytku palarni nie przewidzieli. Gdzie tam diabła jest Filip?
W biurze. Faksy z kopiami list do regionu wysyła.
No to dzwoń po niego. Wszystkie ręce na pokład. Nie, muszę wracać do Stefana. Za chwilę ten profesorek załatwi sprawę raz na zawsze.
Jak to?
No tak. Zrobią zabieg i nasz Stefanek pozbędzie się chorobliwej prawdomówności. Profesor Koziołek wypróbuje na nim swoją eksperymentalną metodę.
Operacja? Ale jaka operacja?
Uśpią go, żeby spokojnie leżał i podrasują mu móżdżek jakimś laserem. Jak się obudzi, nie będzie nic pamiętał.
I on się na to zgodził?
Jasne. Sam chciał. Podpisał zgodę i już klamka zapadła. Zabieg w 100% bezpieczny, profesor Koziołek chyba wie, co mówi, nie?
Tak. Nie, no ja muszę wracać.
A ty pilnuj, żeby się tu nikt nie kręcił, nikogo nie wpuszczaj. Filip jak przyjedzie, niech się u mnie zamelduje.
Tak jest, szefie. Filip?
Tak.
Tutaj szef o ciebie pytał. O cholera jasna.
Edek, co się tam dzieje?
Ona tu jest.
Kto?
No ta, żona Stefana.
W klinice?
Idzie przez park, zaraz tu będzie. Co robić?
Zatrzymaj ją jakoś, bo szef się wścieknie. Zaraz tam będę.
Proszę pani, niech się pani zatrzyma. To teren prywatny, tu nie wolno wchodzić.
To pan, panie Edku? Nie poznał mnie pan? Ja do męża, zaprowadzi mnie pan?
Niech pani idzie ze mną.
Coś ty, idioto, narobił? Szef już wie?
Jeszcze nie, ale sam powiedział, zatrzymaj za wszelką cenę. I ja dokładnie wykonałem. Powiedz mu, bo ja się boję.
Gdzie ona jest?
No, na zapleczu.
Gdzie?
Przy tylnej werandzie, w schowku na narzędzia.
Wracaj na podjazd i pilnuj, czy nikt się nie kręci. Aha. Ja pójdę i powiem szefowi, co się stało.
Idź, Filip, idź. Tylko oględnie mów, żeby mu jakaś żyłka nie pękła, nerwowy się zrobił przez tę kampanię.
No, Filip, nareszcie. Stefan już zdążył narozrabiać. Podarł papiery razem z podkładką, bo mu anestezjolog chciał zrobić zastrzyk. On się śmiertelnie boi zastrzyków. A bez zgody pacjenta? Sam rozumiesz, no? Profesor nawet palcem nie kiwnie.
Szefie, muszę coś...
Jakiś niewyraźny jesteś.
Grypa cię bierze? No ty tylko by się nie rozłóż, bo jednego chorego już mamy.
No właśnie. Nie tylko chorego, ale i więźnia mamy.
Słuchaj, idź i pomóż Stefanowi się uspokoić. Podpiszę te papiery.
Dobrze.
Ty, zaraz! Tak? Wróć! Coś ty powiedział?
Jakiego więźnia?
Tak, szefie, jest taka sprawa, że... No bo ja się właśnie dowiedziałem, że tego, jakby to powiedzieć...
Nie, no przestań bełkotać i gadaj jak człowiek.
No, Edek uciszył żonę Stefana. Podobno szef sam mu kazał. Ja tam nie wiem, ale to jak diabli pachnie kryminałem.
Ja zaraz wariuję. Wróć!
Jeszcze raz.
Nie, po kolei. No.
Edek twierdzi, że przyjechała...
Czy ja zabroniłem mu wpuszczać kogokolwiek do kliniki?
No i nie wpuścił. Nie chciała słuchać, szarpała się. No i on ją zakneblował i zamknął w schowku na narzędzia.
Puszczaj, bandyto! Co tu się na ciężkiej cholery wyprawia?
Ja muszę do Stefana. Ja nie pozwolę na żaden zabieg. Stefan, idę do ciebie.
Który tu jest szefem?
On. Kim pani jest?
Matką jestem młodsze. Córka pojechała do męża, a ja czekałam. Ale ile można? Telefonu nie odbierała. No to przyjechałam. Wszędzie pozamykane. Poszłam od zaplecza przez werandę, a tam w schowku, przez schodach. Ktoś strasznie jęczy. Skobel wyjęła mi, co widzę. Moja córka powiązana i zakneblowana własnym szalnikiem. Na policję już dzwoniłam. Zaraz tu będą.
Stefan!
Idę. Kochaniu, używaj dzwonka i oszczędzaj gardło. Jeszcze 2 dni i pozbędziesz się tego homonta.
Cholery, kołnierz ortopedyczny. Co szyja mnie spędzi? Podrapiesz? O tam pod łopatką? O tak. Tego mi brakowało. No, siadaj, bo ostygnie.
O, schabowy z kapustą? Moje ulubione danie. Jak pachnie.
Powinnam częściej gotować twoje ulubione dania.
Nawet takie niezdrowe?
No, po tym jak cię wyrwałam ze szponów tego upiornego koziołka, to wiele spraw sobie przemyślałam. Za rzadko mówię ludziom miłe rzeczy, zwłaszcza bliskim.
Dlaczego?
No, chyba ze strachu.
Ze strachu?
Tak, bo to daje przewagę drugiej stronie. W małżeństwie jak na wojnie.
Wiesz, że ja bym tego nie wykorzystał.
No tak, ty jesteś inny. I lepiej się nie zmieniaj.
No, a tak troszeczkę... No, to nie takie trudne czasem się powstrzymać, zanim coś się chlapnie w ramach walki o prawdę. Bo najgorzej, jak człowiek zostaje całkiem sam, z gorzką satysfakcją, że miał rację.
Może jednak profesor Koziołek coś ci zdążył zaaplikować.
Jakie to szczęście, że ja się boję zastrzyków. Jakby nie to, leżałbym jak kłoda, a oni by mi zrobili takie pranie mózgu, że rodzonej matki bym nie poznał. Niezły szok przeżyłem, jak się dowiedziałem, że oni się dogadali za moimi plecami. Wiktor obiecał Koziołkowi, że jak wygra w wyborach, to go posadzi na stołku ministra zdrowia. Że też nic mnie nie tknęło.
No, mnie też nic nie tknęło. Jakby nie mamunia, to siedziałabym w domu i czekała.
No, przynajmniej byś się nie narażała. Jak się dowiedziałem, że Edek o mało cię nie udusił, to chciałem wszystkich pozabijać.
Mało brakowało. Zdemolowałeś klinikę, zanim policjanci cię nie obezwładnili. Na szczęście się obeszło bez wnoszenia oskarżenia i możemy jechać na wakacje.
Tylko jedno mnie dręczy.
Co?
Po co byśmy tę żabę jedli?
Bo lubimy kuchnię francuską.
I mojego ukochanego Flauberta?
Ja tam wolę muminki.
W Toskanii będę ci je czytał w oryginale.
Stefan, ty skłamałeś. Nie znasz szwedzkiego.
W słuchowisku Dobrosławy Bałazy Kłopotliwa Prawda wystąpili Stefan Marcin Troński, Iza Marzena Trybała, Wanda Joanna Jędryka, Wiktor Krzysztof Wakuliński, Filip Krzysztof Banaszek, Edek Grzegorz Kwiecień. Opracowanie muzyczne Tomasz Oberten. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Dobrosława Bałazy.